Dzień dobry, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, smutna wiadomość na koniec faktów. No i na świecie rzeczywiście dookoła nas też niewesoło. Panie ministrze, ta informacja o rozmowie, 50-minutowej rozmowie telefonicznej Angeli Merkel z prezydentem Łukaszenką. Czy to nie jest taki cios nie tylko w białoruską opozycję, ale w całą politykę Zachodu, Unii Europejskiej, także Polski, która nie uznawała Łukaszenki jako prawowitego prezydenta. A teraz proszę, jak przychodzi co do czego, to Łukaszenka dostaje to, co chciał. Rozmawia z nim Angela Merkel.
No właśnie nie z prezydentem Łukaszenką, tylko z panem Łukaszenką. Jakby, jak się wczytać w komunikat, zresztą nie trzeba się wczytywać, bo to w tytule komunikatu z rozmowy na stronie Urzędu Kanclerskiego jest zamieszczone, że kanclerz Niemiec rozmawiała z panem Aleksandrem Łukaszenką. To akurat jest bardzo mocny sygnał potwierdzający to, co my wiemy także, bo rozmawiamy z dyplomacją niemiecką, że Niemcy nie uznają Łukaszenki jako prezydenta Białorusi.
Mogą go nie uznawać formalnie, mogą do niego mówić Herr Łukaszenko, a nie Herr Prezydent, ale jak przychodzi co do czego, to właśnie z nim się konsultują.
Nie, to nie do końca jest tak, że oni się z nim konsultują. To jest rozmowa, która została wykonana, która została zorganizowana przez kanclerz Niemiec. My zresztą o tym wiedzieliśmy, bo nasza dyplomacja też z dyplomacją niemiecką się w tej sprawie konsultuje. Można oceniać to różnie, można oceniać to pozytywnie, negatywnie. Białoruska propaganda oczywiście stara się to przedstawić jako sukces dyplomatyczny Aleksandra Łukaszenki.
A to nie jest jego
natomiast
sukces?
No, myślę, że jeśli dla kogoś sukcesem jest fakt odbycia rozmowy telefonicznej, to świadczy to w jakimś sensie o jego pozycji. Rozmowa telefoniczna, po której komunikat przedstawia go nie jako prezydenta kraju, tylko jako człowieka, który de facto jest uzurpatorem, który de facto jest dyktatorem łamiącym prawa międzynarodowe.
Panie ministrze, ale sytuacja wygląda w tej chwili tak, że mamy gigantyczny konflikt na granicy polsko-białoruskiej, na granicy Unii Europejskiej z Białorusią i w tym czasie Niemcy rozmawiają z prezydentem Łukaszenką, Aleksandrem Łukaszenką, jak pan woli, a władze amerykańskie apelują, by Władimir Putin zaangażował się w rozwiązanie tego konfliktu. No to jest dokładnie to, co oni chcieli uzyskać.
W ogóle to nie jest to, co oni chcieli uzyskać. Nie? Proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim Niemcy, jak pozostałe 25, poza Polską oczywiście, państw Unii Europejskiej, poparły wczoraj, podjęły jednogłośną decyzję o sankcjach.
Niemcy to rozmawiają, poważne Niemcy sankcje. Rozmawiają, 30 osób nie będzie mogło wjechać do Unii Europejskiej.
Kolejne 30 osób, osoby zaangażowane w ten proceder. Tak naprawdę, jeśli mówimy o tym, co Białoruś chciała osiągnąć, to my wiemy, że od miesięcy białoruscy dyplomaci starają się wysłać taki sygnał, że jeżeli sankcje nałożone na Białoruś w maju po porwaniu samolotu Ryanaira, po zatrzymaniu Romana Pratasewicza, jeśli te sankcje zostaną zdjęte, to wtedy oni wycofają tych migrantów. I tego nie osiągnęli. To już dzisiaj widać, że dostali tylko kolejny pakiet sankcji i ten główny ich cel, z którym oni rozpoczynali tak naprawdę tę operację, nie został zrealizowany. A to, że Niemcy czy Amerykanie rozmawiają z innymi przywódcami, oni przede wszystkim rozmawiają też z nami, rozmawiają z Litwinami, rozmawiają z innymi państwami zaangażowanymi.
Tak, z nami rozmawiają, ale jak przychodzi co do czego, to o najważniejszych sprawach ponad naszą głową będą rozmawiać z Łukaszenką i z Putinem.
Proszę też nie mówić, że to jest rozmowa ponad naszą głową w sytuacji, gdy jest poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z nami, bo my możemy za każdym razem mieć pretensje, że ktoś rozmawia o czymś między sobą, a Polska nie jest przy każdym stoliku. No, rozmowy dwustronne polegają też na tym, że rozmawia się czasami bez udziału innych państw, ale zarówno kanclerz Niemiec, my z dyplomacją niemiecką mamy stały kontakt, zresztą jeśli chodzi o sankcje, to Niemcy były tutaj naprawdę bardzo mocno współpracującym państwem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem Stanów Zjednoczonych bezpośrednio po swojej rozmowie z premierem Morawieckim. Głównym tematem rozmowy między szefową Komisji a prezydentem Stanów Zjednoczonych była Białoruś. Myślę, że to dobrze pokazuje, że te wysiłki Polski na rzecz umiędzynarodowienia tej sprawy okazały się skuteczne.
No dobrze, bo właśnie cały czas chciałem o tym z panem rozmawiać, panie ministrze, bo my wiemy, co robi Straż Graniczna, to widzimy. Wiemy, co robi wojsko, wiemy, co robią wszystkie służby. Natomiast co robi polska dyplomacja? Pan mówi o sankcjach. Jakie sankcje pana zdaniem powinny zostać nałożone na Białoruś? Tak konkretnie, żeby nasz słuchacz teraz zrozumiał, co to znaczy sankcje? Co my im zrobimy?
Te sankcje, które zostały nałożone w tej chwili, to jest rozszerzenie listy osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej do 166 co najmniej osób, bo być może jeszcze ta lista będzie rozszerzona.
166 firmy Białorusinów nie może wjechać na zachód.
No tak, ale to są osoby, które są osobami decyzyjnymi w aparacie władzy, więc to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. Nieuznawanie międzynarodowe tych ludzi, traktowanie ich jako nie partnerów do rozmowy, tylko jako strony, która no, jest stroną agresywną, stroną wywołującą no dobrze, konflikt. Białoruś nie jest nic w stanie w tej chwili załatwić, a przeżywa potężny kryzys gospodarczy. I teraz kolejny etap sankcji, jeżeli będzie taka konieczność, to także rozszerzenie działań o charakterze gospodarczym. Wszystkie opcje są w tej chwili na stole. Zarówno kwestie dotyczące tranzytu, dotyczące zamknięcia granic.
Polska ma no, tutaj bardzo dużo do powiedzenia, bo tranzyt na Białoruś z zachodu odbywa się głównie przez Polskę. Trochę przez Litwę, trochę przez Łotwę, ale głównie przez Polskę. Czy Polska rozważa zamknięcie, całkowite zamknięcie granicy z Białorusią?
Absolutnie taka możliwość istnieje, natomiast zobaczymy, jaki efekt będą miały sankcje zatwierdzone wczoraj. To też nie jest tak, że od samego początku, że w tym momencie możemy użyć od razu wszystkich dostępnych nam argumentów, bo to też trzeba brać pod uwagę, że sytuacja, którą dziś mamy na granicy, sytuacja jest bardzo napięta, ale ta sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Mamy nadzieję, że tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że ten poziom gotowości Białorusi do eskalacji jednak też nie jest nieskończony, że gdzieś dobrze, to nastąpi.
Niech pan nam powie, swoje, panie ministrze, z kim Polska rozmawia w tej chwili? Oczywiście rozmawiamy z Zachodem, to wiemy, ale czy my rozmawiamy na przykład z Rosją o sytuacji na Białorusi?
Rozmawiamy i z Rosją, i z Białorusią na różne sposoby, ale jeśli chodzi o rozmowy dyplomatyczne z państwami, które podejmują działania agresywne, to choćby się chciało, trzeba pamiętać o tym, że dyplomacja ze stroną, która po prostu jest niewiarygodna, która po prostu prowadzi działania w celu zwodzenia swojego przeciwnika, no nie mogą same w sobie osiągnąć
celu. Ja rozumiem, że nie możemy wierzyć Białorusinom, tak? Wielokrotnie, a co oni nam w ogóle mówią?
Wielokrotnie były takie sytuacje, że rozmowy ze stroną białoruską prowadzone także przez dyplomację innych krajów unijnych, w tych rozmowach padały różnego rodzaju zapewnienia o gotowości do deeskalacji, gotowości do zaprzestania tego procederu sprowadzania migrantów, gdy w tym samym czasie, czy dzień później, na polską granicę docierały kolejne transporty, więc poziom wiarygodności jest niezwykle niski i rozmowa dyplomatyczna niestety z tak nieracjonalnym, niesłownym partnerem sukcesu przynieść nie może. Natomiast jeśli chodzi o działania dyplomatyczne, bardzo dużo działań podejmujemy na Bliskim Wschodzie. To jest niezwykle istotne, bo to, co dzieje się z liniami lotniczymi...
Bliski Wschód, czyli właśnie chodzi o to, żeby kraje Bliskiego Wschodu nie pozwalały tym ludziom przelatywać na Białoruś.
Dokładnie tak? Tak. Tam od początku września bardzo intensywna praca dyplomatyczna polskiego ministra spraw zagranicznych, litewskiego, dyplomacji unijnej. Angażujemy jak najwięcej uczestników do tego i skutki tego, to też oczywiście wymaga czasu, ale skutki tego mamy. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty, zamykane są konsulaty Białorusi na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę za moment będziemy mieć znacznie ograniczone możliwości działania, jeśli chodzi o Białoruś. Białoruś będzie miała znacznie ograniczone możliwości działania w porównaniu do tego, co miała jeszcze w maju. I to jest efekt działania dyplomacji polskiej, litewskiej, innych krajów europejskich.
Kiedy skończy się konflikt o kopalnię w Turowie? Czy Unia Europejska i szefowa Komisji Europejskiej chce zorganizować zamach na polski rząd? I wreszcie, co dalej z Marszem Niepodległości? Czy będzie cały czas imprezą oficjalną, państwową? O tym wszystkim na RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia, dziękujemy serdecznie za uwagę. Rzeczywiście chciałem zamknąć temat tego, co się dzieje na granicy, bo ja też mam takie poczucie, że po raz pierwszy od wielu lat grozi nam coś naprawdę bardzo poważnego.
Bez wątpienia to jest najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski od ponad 3 dekad. Tu nie ma żadnych wątpliwości, nie mieliśmy takiej sytuacji i jakkolwiek daleki byłbym od straszenia wybuchem wojny czy naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami z użyciem przemocy na dużą skalę, to nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie postępowała, że na przykład
nie
będzie
możemy
dochodziło.
Wykluczyć. Sekundę, panie ministrze, nie możemy wykluczyć, że sytuacja nie tylko nie będzie lepsza, ale że będzie gorsza, że będzie jeszcze ostrzej?
Oczywiście, że tak jest. Niestety mamy informacje i to są informacje w zasadzie jawne na różnego rodzaju forach internetowych, komunikatorach używanych przez służby białoruskie do komunikacji z tymi migrantami, których oni tam sprowadzają, że na przykład pojawiają się tam pomysły, żeby część tych migrantów wyposażyć w broń palną, żeby mieli możliwość zaatakowania polskich strażników granicy.
Pojawiają się pomysły, czy one są już realizowane?
Nie mogę o wszystkim mówić, nie mogę zdradzać wszystkich szczegółów, natomiast sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i w każdej chwili może dojść do jej zaostrzenia. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy do czynienia z partnerem nieobliczalnym, z partnerem, który mamy nadzieję gdzieś w pewnym momencie się zatrzyma, ale nie wiemy, który to będzie moment. Musimy być gotowi na to, że będzie dochodziło do bardzo poważnego zaostrzenia sytuacji.
Bardzo poważne zaostrzenie sytuacji w języku dyplomacji może oznaczać na przykład to, że dojdzie na granicy polsko-białoruskiej do użycia broni.
Do użycia broni na polsko-białoruskiej granicy już wielokrotnie w ostatnich dniach dochodziło. Słyszeliśmy
strzały. Na razie były to strzały w powietrze.
Więc zdecydowanie tak, zdecydowanie musimy być gotowi na to, że różne osoby mogą próbować tej broni używać także w sposób zmierzający do zaatakowania polskich strażników granicznych, polskich żołnierzy czy polskiej policji, która broni naszej granicy. To jest niestety... Przepraszam, to jest niestety bardzo realny scenariusz, że coś takiego może się wydarzyć.
Pana chcę spytać zupełnie serio i tak z ręką na sercu, bo nie mam też innej możliwości nacisku na pana. Mogę oczywiście pana poddać drobnym torturom, ale mówiąc poważnie, czy pan jest przekonany, czy pan wierzy w to, co pan mówi, czy też jest to element pewnej rządowej propagandy pod tytułem zjednoczą się wokół rządu?
Znaczy tutaj nie ma, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia faktów. Te informacje były zresztą publikowane na kontach w mediach społecznościowych. My to śledzimy, to można znaleźć tak, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podawało te informacje dalej, bo uważamy, że opinia publiczna powinna wiedzieć, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. My nie możemy ujawniać wszystkiego, co wiemy, natomiast te informacje, które zostały podane do publicznej wiadomości, to jest niestety rzeczywistość,
którą... Pan dzisiaj powiedział po raz pierwszy chyba, przynajmniej ja tego wcześniej nie słyszałem, że migranci na granicy są zbrojeni przez stronę białoruską.
Nie mogę tego potwierdzić, natomiast mogę powiedzieć, że tego rodzaju pomysły się tam pojawiają i nie możemy wykluczyć, że do takiej sytuacji dojdzie.
Teraz się pan trochę wycofuje, rozumiem.
Nie, mówię to, co jest w mediach społecznościowych, w tych różnych komunikatorach, którymi migranci są tak naprawdę instruowani, w jaki sposób zachowywać się na granicy, bo to też jest ten mechanizm, że te osoby, które tam docierają, dostają od organizatorów tego procederu bardzo szczegółowe informacje, w jaki sposób udawać, że są uchodźcami, gdzie się przemieszczać, co robić, żeby przedrzeć się przez granicę, w które miejsca się udawać z konkretnymi lokalizacjami.
No to dobrze, wszystko jest w mediach społecznościowych. Ale czym innym jest sytuacja, w której ktoś im mówi, tutaj jedź, tam ktoś cię przewiezie i tak dalej, a czym innym jest sytuacja, w której ktoś daje migrantowi, daje człowiekowi broń i mówi, strzelaj do nich.
Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, a jak widzimy, tego rodzaju pomysły krążą, to będzie to oznaczało bardzo poważne zaostrzenie.
Z drugiej strony Jarosław Kaczyński dzisiaj w wywiadzie mówił, że takiej wojny, jak my sobie wyobrażamy, czyli otwartej wojny polsko-białoruskiej, czołgi, wojska i tak dalej, zapewne nie będzie.
Ja też się tego nie spodziewam. Uważam, że jest do wojny jeszcze naprawdę daleko. Myślę, że to jest scenariusz, który jest bardzo mało prawdopodobny. Nie sądzę, żeby władza białoruska była dzisiaj gotowa na tego rodzaju działania. Myślę, że celem tego działania jest destabilizacja.
To, że my poważnie rozmawiamy o wojnie, pokazuje, gdzie my się znaleźliśmy.
Ta sytuacja jest najpoważniejszym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa od ponad 30 lat. Trzeba o tym mówić, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy.
Tak, czyli w zasadzie w życiu większości z naszych słuchaczy zapewne to jest najważniejsza sytuacja, z jaką się w ogóle mogli zetknąć. No dobrze, panie ministrze, Białoruś i granica polsko-białoruska to jedno, ale świat się na tym nie kończy. Turów to jest konflikt, którego w zasadzie mogłoby nie być, prawda? Mogliśmy się dogadać z Czechami znacznie wcześniej, nie dogadaliśmy się. Wy twierdzicie, że to nie jest wasza wina, że to oczywiście wina Czechów albo w ogóle nie wiadomo czyja. Natomiast prawda jest taka, że te rozmowy się toczą i toczą i toczą, a licznik kartyka. Kiedy zostanie zakończony konflikt z Czechami o kopalnię w Turowie? Kiedy my się z nimi dogadamy? Kiedy oni wycofają swoją skargę?
Ja chciałbym, żeby to nastąpiło jak najszybciej oczywiście.
Ja
natomiast
też.
Ale... mamy dziś też proszę zwrócić uwagę na to, że mamy w Czechach sytuację o tyle specyficzną, że tam trwa tworzenie nowego rządu. Jesteśmy po dymisji premiera Babisza, który wprawdzie otrzymał zadanie kontynuowania działalności jego rządu do czasu zaprzysiężenia nowego rządu, który stworzy najprawdopodobniej Petr Fiala. On otrzymał tę misję od prezydenta, czy w zasadzie od marszałka Izby Poselskiej. I będziemy mieli do czynienia z tą zmianą w ciągu najbliższych kilku tygodni prawdopodobnie. W tym samym czasie rozmowy są dalej prowadzone. Cały czas jest jeszcze kilka punktów spornych, które uniemożliwiły zawarcie tego porozumienia
wcześniej.
Ja wiem, to jest
coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo ja nie jestem w stanie pojąć, o co chodzi w sytuacji... Znaczy, punktem spornym jest między innymi to, jak długo ma obowiązywać ta umowa.
Nie tyle, jak długo ma obowiązywać, ale jakie możliwości ewentualnego wcześniejszego jej rozwiązania przysługiwałyby stronom, gdyby na przykład dochodziło do jej naruszeń czy nadużywania przez drugą stronę. To jest kwestia też związana z praktyką prawa międzynarodowego, że umowy długoletnie czasami się zawiera, ale prawie zawsze, bo są takie umowy, gdzie się nikt nie wypowiada, prawie zawsze jest możliwość wcześniejszego wyjścia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Trudno zakładać, żeby tutaj takiej możliwości nie było,
gdy mamy się zrozumieć na 30 naszej, lat. Powiedziałbym tak, delikatnie mówiąc, braku wiary, albo wręcz złej woli wobec Czechów, że chcemy kombinować, jak tu wyjść z umowy?
Nie, dlatego że ta umowa jest skonstruowana w taki sposób, że strona polska jest gotowa do realizacji zasadniczej części swoich zobowiązań w zasadzie już w pierwszych tygodniach, najdłużej miesiącach po zawarciu tej umowy, bo tutaj mówimy o zbudowaniu pewnego systemu monitoringu, zabezpieczeń, które zagwarantują coś, co czego się mają wątpliwości, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, o zabezpieczenie kwestii dotyczących wód gruntowych, dotyczących zanieczyszczeń pyłem, hałasem i tak dalej. I te instalacje, strona polska jest gotowa do zrealizowania tych instalacji w bardzo krótkim terminie.
Tak, no
natomiast
dobrze.
Z uwagi na inne zapisy tej umowy, które dotyczą na przykład kwestii potencjalnej odpowiedzialności za jej niewykonanie, kwestia możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, na wypadek, gdyby dochodziło do naruszeń przez drugą stronę.
Dobrze.
To jest coś, co jest normalne w prawie międzynarodowym. Przed wyborami czeskimi ówczesny rząd uznał, że nie jest gotowy. Negocjacje były tak prowadzone, że się nie dogadaliśmy. Zobaczymy. Ja jestem mimo wszystko optymistą, że się porozumiemy, ale nie chciałbym tutaj rysować dat i terminów, bo to byłoby przedwczesne.
Ale czy my płacimy kary?
Nie, w tej chwili jeszcze kar nie płacimy.
Unia nam to odciągnie.
Jesteśmy w sytuacji precedensowej. Nigdy do tej pory żadne państwo członkowskie nie zostało zobowiązane przez Trybunał Sprawiedliwości do tego rodzaju działania, żeby zamknąć jakiś zakład w ramach środka tymczasowego. Nigdy do tej pory żadne państwo członkowskie nie zostało zobowiązane do pozwolenia kar dziennych. W związku z tym, proszę mi pozwolić dokończyć, to się stało. Ale to jest sytuacja precedensowa i to jest sytuacja, która nie wynika wprost z prawa Unii Europejskiej. To jest pewna reinterpretacja zarówno traktatów, jak i nie, ja rozumiem, pan się uśmiecha.
Nie, ja się ale uśmiecham, dlatego ja jako prawnik, cały czas.
Ja jako prawnik też muszę zwrócić na to uwagę, bo jeżeli jesteśmy w tego typu sytuacji, to naszym obowiązkiem jako osób odpowiedzialnych za reprezentowanie Polski w tej sprawie jest skorzystanie ze wszystkich możliwych środków
tak,
prawnych.
Panie ministrze,
także
ja to,
po to, żeby walczyć
czas,
z tymi karami.
Oni nie mają racji. Oni, Unia Europejska w tym wypadku działa bezprawnie. My mamy rację. Ja to powiedziałem 3 razy, żeby panu oszczędzić czas. Tak już to wiemy. My mamy rację, to Unia jest zła. Nie, jednak problem jest i musimy płacić kary, tak przynajmniej twierdzi Unia. I jak znam życie, to oni nam po prostu te pieniądze i tak potrącą.
Będziemy starali się doprowadzić do takiego rozwiązania, żebyśmy tych kar nie płacili, dlatego, że znowu pan mówi, że my to powtarzamy. No, jeżeli tak, nasze stanowisko tak, jest takie, mówię, to nie możemy się z tego wycofać tylko dlatego, że ktoś się z nami nie zgadza,
no dobrze,
bo ten ktoś się na nas na przykład obrazi.
Zostawmy już.
Mamy inne podejście.
Zostawmy.
Możemy, inna sprawa też jest taka, i to jest też bardzo istotne, że możemy, jeżeli mówimy, czy będą kary płacone do budżetu Unii Europejskiej, czy do budżetu Czech. My chcieliśmy dogadać się dwustronnie.
Czechami, żeby Czechami. Czesi dostali te pieniądze.
Decyzja rządu czeskiego Jasne. Była taka, a nie inna. Zobaczymy, jak się to skończy.
Ryszard Legutko, bardzo wpływowy eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, mówił dla hiszpańskiego dziennika ABC, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce obalić polski rząd i to wyjaśnia jej powściągliwość wobec wojny hybrydowej Łukaszenki przeciw Unii. Pytałem o to wczoraj wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę, on się zgadza z tą opinią. Jak słyszymy, Komisja Europejska chce obalić polski rząd.
Rozumiem, że pytanie jest, czy ja się też z nią zgadzam, z tą opinią.
To jest pytanie, żyjemy w sytuacji, w której z jednej strony Łukaszenka napiera na nas uchodźcami, a z drugiej strony prowadzimy wojnę z Komisją Europejską, która chce obalić nam rząd.
Ja nie użyłbym takiego określenia, że Komisja Europejska chce obalić polski rząd, natomiast z całą pewnością, i to nie jest żadna tajemnica, jest wiele środowisk politycznych i w Brukseli, w instytucjach unijnych, ale także w innych stolicach, które są temu rządowi bardzo niechętne.
Środowiska polityczne to co innego.
Środowiska polityczne decydują panujące, sprawujące władzę. No to jest rządy w Europie dzisiaj, zdecydowana większość rządów, zwłaszcza w dużych krajach europejskich, jest sprawowana przez partie z rodziny albo tak zwanej centroprawicowej, w praktyce liberalnej, albo lewicowej. No więc w naturalny sposób nie wspierają one rządów z rodziny politycznej konserwatywnej. Węgrzy się o tym przekonują od lat. My troszkę krócej, ale też już prawie 7 lat za chwilę. Słowenia w tej chwili też jest coraz bardziej na celowniku z uwagi na konserwatywny charakter rządu premiera Janszy. To jest zjawisko, które można udawać, że się go nie dostrzega i w zasadzie słuchać tych argumentów, że to wszystko jest kwestia sporu prawnego. Nie, to jest tak naprawdę bardzo ostry spór polityczny. Nie,
to jest spór polityczny,
mamy z nim do czynienia od lat.
Nie, no jasne, tylko jest pytanie, wie pan, czym innym jest konflikt pewien i rywalizacja, a czym innym jest dążenie do obalenia rządu i to nie przez niesprecyzowane środowiska polityczne, a przez Komisję Europejską pod przewodnictwem jeszcze jej szefowej. No to jest bardzo poważne oskarżenie.
Dlatego ja bym takiego stwierdzenia nie użył, okay, że Komisja Europejska jako taka chce działać, ale z całą pewnością, to też żeby była jasność, Komisja Europejska pozostaje również pod bardzo silnym wpływem tych środowisk politycznych, które do rządu są nastawione niechętnie. Tam też się ścierają różne podejścia i widzimy także ze strony Komisji Europejskiej wielokrotnie działania absolutnie stronnicze, negatywnie nastawione wobec Polski.
Dobrze.
Część komisarzy tak po prostu
Panie
działa.
Panie ministrze, to zostawmy to. Ja chcę jeszcze jedną sprawę dokończyć, bo to nam trochę przemknęło. Marsz Niepodległości odbył się tym razem jako uroczystość państwowa. Uroczystość państwowa, w której nie było oficjalnej delegacji państwowej. To dość, powiedziałbym, dla mnie zdumiewające, no bo nie wziął w Marszu Niepodległości udziału ani prezydent, ani premier, ani marszałek Sejmu, czy ktoś taki. Nie było żadnej oficjalnej delegacji. Pan wziął udział?
W tym roku nie mogłem wziąć udziału, ale wielokrotnie brałem udział w Marszu Niepodległości. W poprzednich latach nawet byłem jego współorganizatorem wiele lat temu, także mam spore doświadczenie z marszem.
Czy Marsz Niepodległości powinien być na stałe uroczystością państwową?
Nie wiem. Myślę, że to jest decyzja, która powinna zostać podjęta w porozumieniu także z organizatorami, dlatego że to jest inicjatywa oddolna, to jest inicjatywa społeczna, która zaczynała się jako inicjatywa zupełnie niezwiązana z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym. Oczywiście na bazie Marszu Niepodległości wykształciła się tak naprawdę wykształcił się pewien ruch polityczny w postaci ruchu narodowego, następnie włączonego w Konfederację. I dzisiaj niektórzy utożsamiają to środowisko wyłącznie z ruchem politycznym.
Swoją drogą, to jest jakieś zabawne, że rocznicę przyjęcia władzy przez Piłsudskiego świętują spadkobiercy tradycji Romana Dmowskiego.
Myślę, że to jest zjawisko symptomatyczne dla całej naszej tradycji. My jesteśmy państwem, w którym bardzo wiele środowisk politycznych, często niezgadzających się ze sobą, dla walki o niepodległość, dla walki o pryncypia, o te kwestie, które dotyczą po prostu interesu państwa, potrafiło się zjednoczyć.
Dobrze, ale
to też jest ten przejaw.
Dwa pytania konkretne. To jedno, bo pan nie odpowiedział. Pan mówił, że powinniśmy z nimi rozmawiać. Z nimi, czyli z organizatorami marszu. Czy to powinno pana zdaniem być, uroczystość państwowa na stałe, co roku?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Myślę, że to powinno być ustalone właśnie z organizatorami, a w tych rozmowach trzeba brać pod uwagę także nastawienie, niestety negatywne, władz Warszawy do tego zgromadzenia. To jest akurat bardzo istotne, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prezydent Warszawy stara się z powodów czysto ideologicznych, czego nawet nie ukrywa, zablokować możliwość świętowania niepodległości, przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, co do którego sam, kiedy zabiegał o głosy Konfederacji, deklarował przecież udział w tym zgromadzeniu. To jeszcze hipokryzja do tego dochodzi. Ale pomijając to wszystko, mamy do czynienia z próbą zablokowania wolności zgromadzeń przez władze miasta.
W związku z tym państwo
również powinno w tej sprawie interweniować. Jeżeli organizacja społeczna nie może zorganizować...
No to może zróbmy tak, że co roku będzie teraz uroczystość państwowa pod tytułem Marsz Niepodległości. W związku z tym, po pierwsze, każdy prezydent Warszawy, ktokolwiek by nim był, z panią Klaudią Jachirą nawet włącznie, nie będzie mógł zablokować uroczystości państwowej. Kropka.
To też jest, panie redaktorze, rola państwa, żeby umożliwić obywatelom świętowanie niepodległości w taki sposób, jak duża grupa obywateli chce to robić.
Dobrze,
jeżeli mamy do czynienia, to jeszcze jedno zdanie. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której pod jakimiś pretekstami usiłuje się to zablokować, to państwo również stara się to zrobić.
Jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne. Pan da spokój temu Marszowi Niepodległości. Zwłaszcza, że nic pan nie chce powiedzieć w tej sprawie. Mecz pan oglądał?
Oglądałem.
Pan był tam nawet, zdaje się.
Tak.
No i jak wrażenia?
niezbyt pozytywne niestety. No cóż zrobić? No, mamy nadzieję, że jeszcze nie straciliśmy szansy na zestawienie, ale te szanse nie są zbyt duże, patrząc na to, co dzisiaj będzie się działo. Będziemy kibicować Czarnogórcom i Belgom.
No, skoro pan tam był, to moje wyrazy współczucia na koniec tej rozmowy.
Miejmy nadzieję, że w marcu będzie lepiej.
Bardzo panu dziękuję za wizytę. Kłaniam się nisko. Naszym gościem był Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Do zobaczenia jutro.